Chwała Panu, że możemy być na tym miejscu. Najpierw chciałbym serdecznie wszystkich Was przywitać. Z niektórymi witałem się osobiście, ale z większością nie, więc witam serdecznie. Dziękuję Bogu, że możemy jeden drugiego oglądać, że możemy się spotykać na takich zgromadzeniach. Chciałbym się Was zapytać, bo w takiej pieśni tutaj śpiewaliśmy, że Bóg jest obecny wśród nas i On wszystko może. Czy wierzysz temu, że On wszystko może? Że jeżeli dzisiaj przyszedłeś z jakąś potrzebą na to miejsce, to nie musisz wyjść z nią na zewnątrz, ale możesz zostać rozwiązany, że możesz zostać napełniony Jego mocą, Jego radością i możesz się tym dzielić na zewnątrz. Nie tylko pośród nas tutaj, ale pośród miejsc, na których nas stawia nasz Pan. Ja mam takie słowo, może jest to ze Starego Testamentu, ale jak się ją czyta i by się pominęło to, że to jest w Starym Testamencie, to można by powiedzieć, że to było za czasów Jezusa czy za czasów apostoła. Jest to opowieść, którą znamy wszyscy bardzo dobrze. Na szkółkach się ją mówi, w zgromadzeniach się o niej czyta. Ale mnie też i ona dotknęła i chciałbym się dzisiaj z nią dzielić. Już od dłuższego czasu jest na moim sercu. Myślałem najpierw, że jest to tylko dla mnie, ale zostałem wciąż pobudzany, aby się tutaj z wami tym podzielić. Jest to z drugiej Księgi Królewskiej, z 5 rozdziału, od początku. Jest tam mowa o dowódcy wojsk, tak jak na dzisiejsze czasy, o generale naczelnym wodzu. Jest o małej dziewczynce. Jest o 2 królach. Jest o bandach syryjskich, o żonie i o przyjacielach. Ale najbardziej dotknęło mnie to, że na pierwszym miejscu jest tam nasz Bóg w tym wszystkim. Może najpierw bym przeczytał od 1 wiersza, 5 rozdział, 2 Księga Królewska. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym, u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Amarejczycy wyruszyli na upieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swej pani: ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu: tak, a tak mówi dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Król Aramu odpowiedział: więc jedź tam, a ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył tedy, wziąwszy ze sobą 10 talentów srebra, 6000 złotych monet i 10 szat na zmianę. Przyniósł więc list do króla izraelskiego tej treści: gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem do ciebie Naamana, mojego sługę, abyś go uleczył z jego trądu. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł: czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną? A gdy do Elizeusza, męża Bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć: dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok Izraelu. Przybył tedy Naaman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie, Abana i Parpar, nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak: ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy, według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecięcia. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł: oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dziękczynny od twojego sługi. Lecz on odpowiedział: jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, że nic nie przyjmę. A choć nalegał nań, aby przyjął, stanowczo odmówił. Naaman więc rzekł: jeżeli nie, to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile udźwignie para mułów, gdyż sługa twój nie będzie już składał ofiar całopalnych ani krwawych innym bogom, jak tylko Panu. W tej jednej sprawie tylko niech Pan będzie pobłażliwy dla swojego sługi, mianowicie, gdy władca mój wstępuje do świątyni Rimona, aby tam oddać pokłon, a spiera się na moim ramieniu, to i ja muszę oddawać pokłon w świątyni Rimona. Gdy więc ja oddaję pokłon świątyni Rimona, niech Pan będzie pobłażliwy dla twego sługi w tej jednej sprawie. Wtedy rzekł do niego Elizeusz: idź w pokoju. Do tego miejsca chciałbym to przeczytać. Wiecie, na początku jest tutaj, że ten dowódca wojsk był znamienity, poważany, uratował kraj. W jego życiu nie było strachu, nie było bojaźni. Był wybitnym dowódcą, strategiem. Ale dotkła go choroba. Tak jak dzisiaj by można powiedzieć, rak trzustki, nieuleczalna choroba. W bardzo krótkim okresie czasu człowiek umiera. Wtedy trąd w tym czasie był nieuleczalny. Jakże wielka musiała być tragedia osobista w jego życiu. Taki wyśmienity człowiek. Wszyscy go poważali, wszyscy mu byli wdzięczni za jego służbę. Było to w kraju pogańskim. I tutaj jest w tym pierwszym wierszu powiedziane i wielce poważanym, gdyż przez niego Pan dał zwycięstwo. To Bóg już w swoim planie, wyprzedzając wszystkie zdarzenia, dał jemu zwycięstwo, aby w tym kraju pogańskim kiedyś było chwalone imię Boga i rozsławiane. Ale w tym samym czasie także tam na dworze była przyprowadzona dziewczynka, która była porwana, uprowadzona przez bandy syryjskie, sprzedana na dwór żony tego znamienitego dowódcy, i ona tam usługiwała. I ona powiedziała: ach, gdyby mój Pan znał proroka w Samarii, wnet by został uleczony. Nie ma tutaj dużo opowieści na ten temat, ale tylko to zdanie. Ja myślę, że tam w tym domu przedtem były bożki. Modlono się do tych bożków. Ale kiedy ten dowódca wojsk zachorował, to tam na to miejsce było jeszcze więcej tych bożków przynoszonych. Jeszcze więcej było zanoszonych modłów. Do tych bożków modlili się jego przyjaciele, jego żona, jego bliscy. A odpowiedzi żadnej nie było. I jak tu widzimy, tylko to jedno zdanie wypowiedziane i ten mąż, ten dowódca wojsk uchwycił się tego. Poszedł do swojego króla i oznajmił mu, że jest taki prorok, że jest taki człowiek w Samarii, który może go uleczyć. I wiecie, ten król natychmiast się zgodził. Nie mówił o tej świątyni Rimona, nie mówił o tych bożkach, że tam, aby się udał. Ale udaj się tam, ja ci jeszcze dam list polecający. I dotknęło mnie jeszcze to, że ten list, kiedy był przeczytany na dworze królewskim, to król Izraela rozdarł swoje szaty, jak czytaliśmy. Ta mała dziewczynka znała proroka. Wiedziała, na kogo wskazać. A król Izraela nie wiedział. Zląkł się, rozdarł szaty i myślał, to już teraz będzie oczywista wojna i nie wiadomo, co dalej, gdyż ten mąż był znakomitym dowódcą, nie przegrywał bitew. I błyskawicznie rozeszła się wieść po całej okolicy, że król rozdarł swoje szaty. Był prorok w Izraelu, ten, o którym mówiła ta dziewczynka. On posłał na dwór wieść do króla. Dlaczego? Dlaczego rozrywasz szaty swoje? Dlaczego twoja bojaźń, taki strach cię ogarnął, że nie wiesz, co masz czynić? Poślij go do mnie. Niech się dowie, że jest prorok w Izraelu. Myślę, że ten król też się o tym dowiedział. Jakaż musiała jego być ulga, kiedy taka wieść mu przyszła do niego. Cały dwór się o tym dowiedział, a przedtem nikt nie wiedział. Lekceważył sobie tego proroka. Jak jest dziś w moim życiu? Czy znasz kogoś, kto przyniesie ratunek? Kto da wyjście, że w tym świecie możesz powiedzieć: znam kogoś. Mam kogoś w swoim sercu, który jest ratunkiem, który jest odpowiedzią na twoje dolegliwości, na twoje wątpliwości, na twój ból. I kiedy król posłał tego dowódcę do Elizeusza, to jakże to było dziwne. Najpierw mówi: poślij go do mnie. A później, kiedy ten dowódca stoi u drzwi ze swoim orszakiem, swoimi wozami, to on nie wychodzi do niego na spotkanie. Jakże to musiało być dla tego dowódcy deprymujące i lekceważące. Kiedy dziś obserwujemy, jak idzie defilada przed jakaś delegacja państwowa i prowadzona jest przed wojskiem, to wszyscy stoją na baczność i oddają salut tej delegacji. A tutaj prorok posyła swojego sługę, posłańca, i mówi: idź się obmyj 7 razy. Czytaliśmy, jak się zdenerwował ten dowódca. Chyba moc nie brakowało, żeby tam wyciągnął miecz i zrobił porządek. Ale uprosili go: idź i obmyj się. Idź i zrób to, co ten mąż mówi. Przecież to nie ma trudności. I poszedł i obmył się. I wiemy, jak, z jakim skutkiem. A wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecięcia. Każdy z nas miał małe dziecięcie na ręku. To wie, jaką ma delikatną skórę, jaki jest w dotyku, że jest ta skóra tak aż aksamitna, pachnąca. Takim stał się ten dowódca. Jaka wielka przemiana jego serca tam musiała być na tym miejscu. Kiedy ze śmiertelnej choroby, ze śmiertelnego uścisku mógł wrócić do życia. Wiemy, jak powiedział, że tylko będzie czcił Boga Izraela. Tam nastąpił zwrot w jego życiu. Odjeżdżając do pogańskiego kraju, tam rozgłaszał swoje uzdrowienia. Tam mogli oglądać jego przyjaciele, jego rodzina, jego domownicy i król, który bardzo go kochał. Tak samo mógł oglądać ten cud. Jakże wielka była ta służba. I tutaj wtedy rzekł do niego Elizeusz: idź w pokoju. On wtedy wyszedł na jego spotkanie. On wtedy wysłuchał go do końca. Nie przyjął jego daru. Wiemy, co zrobił jego sługa. Albo jeżeli ktoś nie wie, to może przeczytać dalszą część tej historii. Ale on poszedł w pokoju. Ja myślę, że w jego domu, w jego pałacu nie pozostało żadnego bożka. Że on modlił się do Boga żywego, do tego, który dotknął jego ciała i uzdrowił go. Ale można by było tutaj skończyć na tym miejscu. Ale chciałbym się przyjrzeć szczególnie tej osobie na tym miejscu, której tak mało jest poświęcone. Nawet nie wiemy, jak miała na imię ta dziewczynka. Było to dziecko małe. Kiedy możemy sobie wyobrazić, kiedy bandy takie rabowały niedaleko od granic, granice izraelskie przekraczały, wpadały do małych wiosek, rabowały, zabierali to, co było cennego, zabijali tych, którzy byli młodzi, zabierali do niewoli, aby ich sprzedać. Zabrano tę małą dziewczynkę. Jak straszne musiało to dla niej być. Czy wyobrażamy sobie to dzisiaj, kiedy może kilkaletnia dziewczynka traci się z naszego domu, jest porywana? Jak straszne musi to być cios dla swoich rodziców i dla niej, kiedy w domu czuje się bezpieczna pod ochroną swoich rodziców, a teraz jest zabierana i w całkiem obcym kraju, obcy ludzie i musi tam służyć. Wyobrażając sobie ten dom, ja myślę, że tam był przepełniony dom miłością. Tam był dom, w którym opowiadano o Bogu, służono Bogu, opowiadano o proroku, gdyż wiemy, że ta mała dziewczynka dobrze znała proroka. Może niejednokrotnie z tych właśnie domów, z tych biednych, w których nie mieli się dokąd udać, udawali się do tego proroka, aby im pomógł. To nie przepych, nie bogactwo uczyniło, ale prostota i bliskość Boga. Że kiedy będąc tam jako ta mała niewolnica, na dworze swojego pana i pani, opiekowała się panią, służyła jej. I kto by słuchał niewolnika, co on tam mówi? Kto by się liczył z jego zdaniem? Ja myślę, że służba tej dziewczynki to była prawda, czystość i szczerość. Że jeżeli ona coś mówiła, to też to wykonywała. Że mogli to oglądać ci, którzy mieszkali na tym dworze, że to, co wypowiada, jest prawdą i to, co wypowiada, to ona czyni. Ona nie miała nienawiści do swoich, można powiedzieć, wrogów, tych, którzy odłączyli ją od swojej rodziny. Ona miała miłość Bożą, Bożą miłość dla nich, widząc ich troski, widząc ich smutek, widząc ich przygnębienie, Użaliła się, wypowiadając słowa, że jest prorok, do którego może się udać o uleczenie. I nawet król mógłby powiedzieć, co taka dziewczynka, co taka służąca może powiedzieć. A jednak zgodził się z tym słowem zaraz. Dał nawet list polecający. Co my dzisiaj w naszych domach przekazujemy naszym dzieciom, naszym bliskim? Czy kiedy idą w odosobnienie, czy byliby tacy jak ta dziewczynka? Czy ja, kiedy poruszam się w tym świecie, czy jestem taki? Jest to bardzo ważne pytanie, ale też każdy niech z nas da sobie odpowiedź w swoim sercu. Co przekazujemy? Czym się dzielimy? Jak wygląda nasze życie pośród tego świata? Mamy może wiele trosk, wiele rzeczy nas obciąża. Wiele doświadczeń w dzisiejszym świecie spływa na nas. I nie będzie lepiej. Nie będzie lepiej, tylko gorzej. Bo nieprzyjacielowi chodzi o to, aby nas przygnębić, przyciść, czymś zająć, abyśmy nie mieli tej bliskości z naszym Panem, nie mieli radości z Jego obecności w życiu naszym. I nie wiedzieli, do kogo się mamy udać. A my mamy Zbawiciela, tego, który zapłacił za nas. Dzisiaj jest czas, że możemy zawołać. Położyć to przed Jego tron, a Jego krew, wylewana na Golgocie, ma taką samą moc dzisiaj. Tak jak wtedy jest prorok w mojej ojczyźnie. Czy jest Jezus w twoim sercu, abyś całkowicie się mógł wylać przed Nim? Z tym słowem chcę nas wszystkich zostawić. Rozważmy to. Czym się karmimy i czym żyjemy, co przekazujemy. Amen.